Zapraszam serdecznie pana Piotra Lipińskiego, dziennikarza, pisarza i także reportera historycznego, który na stronie internetowej swojej pisze motto, że interesuje go każdy news pod warunkiem, że zdarzył się pół wieku temu.
Tak, ja może to nawet pokażę.
Tak, to znak, że ja byłam na tej stronie. W odpowiedzi na piractwo internetowe pan Piotr został self-publisherem i dzisiaj między innymi o tym nam opowie. Zapraszam.
Tak, dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Lipiński, a tu będzie się to wyświetlało, żeby pamiętać. Otóż ja mam wrażenie, zacznę od tego, że mam wrażenie, że żyję w trochę innej Polsce niż mój przedmówca, ponieważ ja nie mam żadnych problemów z pożyczaniem komuś książek, nie mam żadnych problemów z tym, że ktoś po mnie nie odziedziczy e-booków, ponieważ, proszę Państwa, w Polsce książki kupujemy w tej chwili w ten sposób, że w większości są zabezpieczone znakiem wodnym, możemy je w dowolny sposób ściągnąć z serwera księgarni, możemy je wrzucić na dowolną liczbę urządzeń. Podobnie Bruce Willis nie będzie miał problemów, ponieważ książki zakupione w Amazonie można wrzucać na wszystkie Kindle, które są przypisane do konta Bruce'a Willisa. Ja mam konto na Amazonie i moje książki zakupione tam leżą w tej chwili na kilku urządzeniach, z których może korzystać cała rodzina. Także jest to duży mit z tym, że te książki mogą zniknąć po... Owszem, one mogą zniknąć w Amazonie w jednym przypadku, kiedy Amazon zbankrutuje. To rzeczywiście to jest duży problem, ale tutaj pojawia się wyższość Polski nad Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Amazon stosuje odpowiednik, swój własny odpowiednik zabezpieczeń DRM-owych, które rzeczywiście w momencie, kiedy księgarnia nie jest w stanie potwierdzić autentyczności zakupu, skasuje te książki. Natomiast to, w jaki sposób w tej chwili w Polsce kupujemy książki, nie jest w stanie spowodować tego, że książki w większości wypadków znikną z naszych czytników. Niektóre tylko księgarnie, rzeczywiście najsłabsze w Polsce, wciąż stosują zabezpieczenia. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak bronić się przed piractwem, bo autorzy często i wydawcy, teraz może mniej, ale rok temu bardzo obawiali się piractwa. Otóż najlepszym zabezpieczeniem przed piractwem jest brak zabezpieczeń. Dlaczego? Ja półtora roku temu zorientowałem się, że na moją stronę, na której mam taką zakładkę z książkami napisanymi przeze mnie, na mojej stronie pojawili się specyficzni odwiedzający. Mianowicie szli z chomika, z kilku kont na chomiku, to jest właśnie popularny serwis piracki, no prawie że piracki. I szli tylko w jedno miejsce mojej strony internetowej, mianowicie do okładki książki Ofiary Niejasnego. To jest zbiór reportaży z lat stalinizmu, który został opublikowany parę lat temu przez spółkę Pruszyński i spółka. No nie trudno było się domyślić, po co oni idą, bo szli ze względów estetycznych. Ja zajrzałem na te konta chomika i oczywiście tam leżała zeskanowana moja książka Ofiary Niejasnego. Natomiast ci, którzy przychodzili, domyślam się, że przychodzili po to, żeby sobie dokleić okładkę do tego pirackiego skanu, bo chcieli mieć ładną książkę, a nie taką byle jaką z samego tekstu. No więc wiedziałem już, że ta książka wciąż cieszy się zainteresowaniem, przynajmniej jeśli jest za darmo. Co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku wielu książek, bo znam ludzi, którzy udostępniają swoje książki za darmo i takich nikt nie chce ściągać. Wtedy zacząłem się interesować, przypomnę, to było półtora roku temu, rynek książki elektronicznej w Polsce naprawdę był wtedy w powijakach. Ja sam niewiele o nim wiedziałem wtedy. Zacząłem się interesować tym i po pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, że bardzo staniały czytniki książek. Czytnik sprowadzony ze Stanów Kindle kosztował około 500 zł, co już jest kwotą taką no, niestraszliwie dużą. Potem się okazało, że przygotowanie samodzielnie książki nie jest wcale trudne. Całe oprogramowanie do przygotowania elektronicznej książki jest darmowe. Ja narazałem się najpierw ze znajomymi na Facebooku, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy mi spiratowano tą książkę. Pierwszy pomysł to był właśnie ich taki, żeby ją zacząć rozdawać za darmo, ale to ja nie lubię niczego za darmo rozdawać. Ja uważam, że nawet 70 lat po mojej śmierci moje dzieci powinny czerpać z tego, że ja kiedyś coś zrobiłem, podobnie jak będą czerpały profity z tego, że kiedyś zarobiłem na dom, który jest i prawdopodobnie się nie rozpadnie w tym czasie, będą go mogły wynajmować. Więc nie udostępniłem jej za darmo. Drugi pomysł był taki, żeby darować ludziom tą książkę ze specjalnym autografem dla pirata i poprosić o, o wsparcie finansowe i ten po części ten projekt prowadziłem w życie. Mianowicie w tym miejscu, gdzie wcześniej była ta okładka Ofiar Niejasnego, zamieściłem taką stronę Uczciwość kosztuje 5 zł. Napisałem, że nie mam nic przeciwko temu, że ktoś pobrał tą książkę z chomika, ale jeśli chce być w pełni uczciwy, to może na moje konto wpłacić 3 zł. To bardzo mnie podnieciły takie myśli o tym, że zespół Radiohead kiedyś, zdaje się, zarobił dużo pieniędzy na udostępnieniu swojej płyty za darmo, właśnie prosząc o datki. Rzeczywiście ponoć zarobili dużo. Kilka było jeszcze takich przykładów. Paulo Coelho bodajże też rozdawał swoje książki za darmo. To nie jest najlepszym może przykładem. No i cóż, to okazało się mitem. Ja na tej książce zarobiłem dokładnie 15 zł wtedy. 3 osoby wpłaciły. Ja jestem niesłychanie wdzięczny naprawdę tym osobom, bo to strasznie fajne było, że rzeczywiście nie musiały tego zrobić, a to zrobiły. Z niektórymi nawet nawiązałem kontakt, bo to najwierniejsi czytelnicy. No i trzecie wyjście to było wydanie e-booka. I ja się na to zdecydowałem. Dlaczego nie poszedłem do mojego wydawcy, który wcześniej tą książkę wydał, do Pruszyński Spółka? Po pierwsze dlatego, że wydając samemu książkę można na niej więcej zarobić. No to każdy ma chyba na to ochotę. Po drugie, to było naprawdę półtora roku temu, wtedy wydawcy jeszcze byli umiarkowanie przekonani do wydawania książek, a w wersji elektronicznej, a ta droga przez mękę wydawała mi się absurdalna. Poza tym nie sądziłem, że sprzedam duży nakład tego wznowienia, bo to jest książka, która już była na rynku. To jest rzeczywiście to, co mój przedmówca mówił, problem rynku książki, mianowicie, że to, co nie jest super bestsellerem, sprzeda się w dwóch, góra trzech nakładach, potem znika z półek księgarskich i właściwie są trzy metody. Pierwsza to szukać jej w bibliotece, druga to szukać na Allegro, czyli w antykwariatach internetowych, czy też naziemnych, na trzecia ją spiratować. I tak było też z moją tą książką Ofiary Niejasnego, że właściwie ktoś, kto chciałby ją kupić w wersji elektronicznej, nie miał takiej szansy. Po prostu jej nigdzie już nie było. Nie było jej jeszcze w ogóle w wersji elektronicznej, ale nie było jej też w księgarniach w wersji papierowej. No i spróbowałem zrobić to wszystko. Przy okazji zorientowałem się, że tak, te półtora roku temu w Polsce najgorszym, właściwie w największym chyba hamulcem rynku e-bookowego było stosowanie przez polskich wydawców systemu DRM, zabezpieczeń. Kupienie legalnie książki zabezpieczonej DRM-em, a potem przeczytanie jej na iPadzie to jest po prostu koszmar. Tam trzeba przejść bardzo skomplikowaną ścieżkę autoryzacji cudów niewidów. Mi się to nigdy nie udało, zresztą nawet nie próbowałem kiedyś, ale straciłem ochotę. Ten system, przypomnę, wciąż stosuje amerykański Amazon. Przy czym amerykański Amazon może go stosować dlatego, że ma fantastyczny czytnik Kindle i ten czytnik po prostu załatwia to wszystko za czytelnika. Po prostu on autoryzuje ten zakup. Natomiast w Polsce nie ma takiego systemu. W Polsce wszystkie czytniki, które możemy kupić, nie są bezpośrednio w zasadzie powiązane z żadną księgarnią. I bardzo dobrze, bo dzięki temu możemy te książki elektroniczne przenosić między urządzeniami. To jest właśnie sytuacja taka, jaka jest w tej chwili, że absolutna większość wydawców w Polsce, dzięki Bogu, i przekonaniu zaczerpniętemu zapewne z internetu, doszła do wniosku, że jedynym sensownym zabezpieczeniem jest symboliczne zabezpieczenie w postaci znaku wodnego. Znak wodny to jest tak naprawdę pewien kod cyfrowy czy tam literowy wpisany w każdy egzemplarz książki, który na podstawie którego to kodu można zidentyfikować, kto kupił tą książkę i kto ją wpuścił w obieg. Oczywiście ten kod, jak ktoś chce, to bez problemu zdejmie i wpuści w obieg tą książkę bez kodu, ale tak samo, jak ktoś będzie chciał, to książkę zabezpieczoną DRM-em również wpuści w obieg. I teraz co najważniejsze wynika z tego, z tej mojej całej historii z wydawaniem książki. Otóż ja przyglądałem się przed wydaniem książki, nadal przyglądam się rynkowi pirackiemu, w cudzysłowie rynkowi pirackiemu. I prawdę mówiąc, najczęściej piratowane książki to są te książki, które są teoretycznie najlepiej zabezpieczone przed piratowaniem, ponieważ w ogóle nie mają elektronicznego wydania. Do niedawna miałem, myślę, że 99% tego, co można było na chomiku znaleźć, co można było na torrentach znaleźć, to były książki zeskanowane przez piratów i wrzucone do sieci. Ich wcześniej nie było w wersji elektronicznej. Stąd takie obawy, które ja od czasu do czasu dostrzegam wśród wydawców i wśród autorów, że wydanie elektroniczne spowoduje, że wzrośnie piractwo tej książki, jest obawą niesłuszną. Jest obawą niesłuszną, ponieważ tak to nie działa. Właściwie jedynym sposobem zabezpieczenia się przed piractwem to jest napisanie nudnej książki. Jeśli książka będzie ciekawa, to ona zostanie spiratowana i czas poświęcony na szukanie piratów jest czasem troszeczkę straconym tak naprawdę, bo my nic na tym nie zyskujemy, natomiast musimy się pogodzić z tym, że przy obiegu cyfrowym, przy tym, jak łatwo jest dotrzeć osobom, które znają tą ciemną stronę internetu, do książek pirackich, jak łatwo jest pokonać wszelkie zabezpieczenia, to właściwie to, że my będziemy próbowali coś z tym zrobić, to nie ma szansy, żeby się w ten sposób obronić. Jak ja widzę przyszłość tej książki elektronicznej? Wydaje mi się, że absolutnie to można szukać analogii w rynku muzycznym. Rynek muzyczny przeszedł dość dużą ewolucję w ciągu ostatnich lat. Od takiego zapisu analogowego do w pełni cyfrowego, co ja rozumiem przez pełni cyfrowy. Cyfrowy zapis to już były też płyty CD, ale one wciąż były przywiązane do nośnika materialnego. Natomiast w tej chwili cała masa muzyki, po pierwsze, sprzedaje się w wersji MP3-ek, no mówię to w cudzysłowie, czyli plików cyfrowych. I to na tym etapie jesteśmy powoli, wkraczamy w ten etap z książką, czyli pojawia się książka elektroniczna. Ale to jest etap w gruncie rzeczy chyba przejściowy, dlatego że branża muzyczna od jakiegoś czasu zdaje się, że stawia na serwisy streamingujące muzykę, to znaczy kupujemy za 20 zł w Polsce dostęp do Deezera, do Spotify'a i mamy dostęp do kilkudziesięciu milionów płyt, kilkudziesięciu milionów utworów, z których możemy korzystać przez cały ten czas, kiedy mamy wykupiony abonament. I ponieważ książka cyfrowa, właściwie trzymanie jej w czytniku po przeczytaniu nie bardzo ma sens, trzymanie książki cyfrowej, bo to nie jest coś takiego, co możemy na półce postawić, co będzie ładnie wyglądało. To są bity, które są zapisane w pamięci urządzenia. I jeśli my mamy cały czas w chmurze dostęp do tej książki, jeśli możemy ją cały czas w czasie, kiedy mam abonament w tej czytelni wielkiej, no nie w czytelni, bo to jest właściwie, no trudno powiedzieć, biblioteka, taki serwis streamingujący książki. Jeśli mamy cały czas dostęp do tego, to nie ma sensu tego trzymać na dysku. Pojawiła się taka pierwsza inicjatywa w Polsce, o ile pamiętam, Legimi to za dwa miesiące temu wprowadziło abonament na czytanie książek elektronicznych. To spotkało się z protestem wydawców, ale to głównie z tego powodu, że oni się nie do końca z nimi porozumieli co do licencji, co do praw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wydaje mi się, że to jest jakaś taka przyszłość, która czeka cały rynek książki elektronicznej. Dziękuję bardzo.